Szanowni Państwo, osiągnęliśmy kworum. Proszę o zajmowanie miejsc, proszę o zachowanie ciszy. Przystępujemy do sesji. Proszę o ciszę. Otwieram obrady 51. sesji Rady Miejskiej Wrocławia. Witam serdecznie przede wszystkim gości, którzy dzisiaj licznie do nas przybyli. Dziękuję bardzo, że zechcecie Państwo z nami pobyć. Witam serdecznie Państwa prezydentów, witam serdecznie Panów radnych, Panie radne i Panów radnych, witam Państwa dyrektorów. Szanowni Państwo, rozpoczynamy jak zawsze od informacji komunikatów Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta. W dziedzinie komunikatów ten, który będzie się zawsze teraz powtarzał aż do maja, uprzejmie przypominam, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Przypominam o corocznym obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych do dnia 30 kwietnia bieżącego roku. W ciągu 2 tygodni na Państwa skrzynki e-mailowe zostanie przesłane moje pismo zawierające najczęściej popełniane błędy, nieprawidłowości w oświadczeniach oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego, a także materiały pomocnicze. Ta charakterystyka najczęściej popełnianych błędów jest nie po to, aby je powtórzyć, tylko po to, aby ich unikać. To od razu taki komentarz. Mam nadzieję, że te materiały ułatwią Państwu realizację. Wzór oświadczenia jest także dostępny w Sekretariacie Biura Rady Miejskiej. W ramach projektu Edukacja Samorządowa w dniu jutrzejszym zaprosiłem radnych Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia na spotkanie, podczas którego zostanie im przedstawiona historia Rady Miejskiej oraz zagadnienia pracy samorządu Wrocławia. Wszystkich radnych zapraszam do udziału w tym spotkaniu, jeżeli ktoś z Państwa będzie dysponował czasem, godzina 12:15 jutro. Jutro i będzie Młodzieżowa Rada Miasta Wrocławia. Dostałem pismo jak co roku od Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej. Mistrzostwa Radnych Dolnego Śląska w halowej piłce nożnej. Zwróciłem się oczywiście do Komisji Sportu, która w tej dziedzinie jest najbardziej kompetentna. Jeżeli Państwo zechcecie wystawić reprezentację piłkarską naszej Rady Miejskiej, to oczywiście będę zobowiązany i zgłoszę taką drużynę do owych mistrzostw radnych Dolnego Śląska w halowej piłce nożnej. Myślę, że w naszym gronie mamy wspaniałych ludzi, którzy mają i sportowe doświadczenie, i warunki przede wszystkim ku temu, żeby grać na obronie, a niektórzy nawet ku temu, by strzelać bramki. Także jeżeli takie możliwości są, to serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, w ramach komunikatów prezydenta. Zapraszam panią prezydent Annę Szarycz. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo prezydenci, Wysoka Rado. Mam przyjemność zaprezentować Państwu program pod nazwą Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022. Ten program jest odpowiedzią na aspekty społeczne, na powiększającą się liczbę cudzoziemców w naszym mieście i projekty, które były wnoszone przez mniejszości narodowe, zgłaszane do prezydenta, do poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych miasta. Jak Państwo wiecie, współpracujemy z mniejszościami narodowymi, grupami etnicznymi oraz przybywającymi do miasta migrantami już od wielu lat, tworząc dla nich programy odpowiadające na zgłoszone problemy. I program przede wszystkim ma na celu zintegrowanie działań, które do tej pory odbywały się w naszym mieście. Zintegrowanie na poziomie jednostek i komórek organizacyjnych miasta oraz wyznaczenie oczywiście pracy i współpracy z ekspertami z dziedzin dialogu międzykulturowego, który, jak Państwo wiecie, jest nam jako miastu otwartemu, życzliwemu, gościnnemu potrzebny i jego rozwój stawiamy sobie za priorytet. Priorytet społeczny, priorytet również w dziedzinie gospodarczym. Mamy już program. I poproszę tak. Mogę sama, tak? Dobrze, dziękuję. Opowiem Państwu o tym programie w dwóch częściach. Pierwsza część będzie dotyczyła tego, jak doszliśmy do tego, do zbudowania tego projektu. Oraz w drugiej części opowiem o tym, co zawiera sam program. Oczywiście badając przeróżne programy w świecie, które zostały wdrożone w różnych miastach, które tradycje wielokulturowości mają już od wielu dekad czy też wieków. I okazało się, że każde miasto, każdy obszar, region buduje własny program, własne strategie, własne projekty, dostosowując je do uwarunkowań prawnych, chociażby tych krajowych. Oczywiście w pierwszej kolejności badamy nasz potencjał, czy rzeczywiście taka strategia jest nam potrzebna, jakim jesteśmy miastem. Jak wszyscy wiemy, jesteśmy miastem rozwoju gospodarczego, miastem akademickim, połączonym ze światem, autostradami, lotniskiem, miastem coraz częściej wybieranym przez obcokrajowców i oczywiście z historyczną tradycją wielokulturowości. Program wpisuje się w strategię 2030, której, z projektem, której Państwo się zapoznaliście, w priorytet szósty miasto otwarte, w misję miasto, które jednoczy, działania kształtujemy atmosferę tolerancji i dialogu międzykulturowego. W toku działań, licznych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i ekspertami w dziedzinie, ukształtowała się wizja, iż Wrocław jest wspólnotą ludzi, której mieszkańcy żyją we wzajemnym szacunku bez względu na swoje pochodzenie, odrębność kulturową, język czy religię. We Wrocławiu doceniamy wkład różnych kultur w rozwój naszej społeczności. Solidarnie włączamy się w działania pomocowe w ramach współpracy międzynarodowej. Jeśli mówimy o wspólnocie, to musimy zwrócić uwagę na więzi, więzi społeczne, ale też pomiędzy pracownikiem, pracodawcą, edukatorem i uczniem, studentem i wykładowcą. A więzi to dialog. Dialog międzykulturowy w tym przypadku. Założenia budowania tego projektu istniał model partycypacyjny, czyli z udziałem wszystkich stron, które w mieście aktywnie działają w tym obszarze. Powołana została w styczniu tego roku, ubiegłego już roku, czyli 2017, Rada Dialogu Międzykulturowego przy Prezydencie Wrocławia. Rada ta składa się z osób aktywnych w obszarze dialogu i współpracy, w obszarze wielokulturowości w naszym mieście. Zarówno tych, którzy już wpisali się w krajobraz naszego miasta swoimi działaniami, jak i tych nowo przybywających do naszego miasta. Podsumowaliśmy do marca ubiegłego roku, czyli 2017, wszystkie działania, które odbywały się w naszym mieście, a skupione były wokół zespołów, takich jak Zespół do Spraw Bezdomnych i Uchodźców, który istnieje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespół Infolinku, który powstał przy Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w 2013 roku, a ma na celu informowanie, poradnictwo dla wszystkich obcokrajowców przybywających do naszego miasta w obszarze administracyjnym, prawnym i czy społecznym, chociażby jak posłać dziecko do przedszkola czy żłobka. Zespół dialogu międzykulturowego powstał w 2014 roku, również przy Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. To już są działania edukacyjne zarówno w szkołach, jak i edukacja społeczna, liczne warsztaty, szkolenia dla służb i osób współpracujących z nami w licznych programach. Zespół programu Edukacja w miejscach pamięci to z kolei Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 2014 rok, gdzie powstał bardzo szczególny program, bo jedyny w całej Polsce, uczący i przygotowujący nauczycieli do kierowania programami tożsamości kulturowej, do odwiedzania miejsc pamięci, począwszy od naszej dzielnicy Czterech Świątyń, a skończywszy na takich miejscach jak Auschwitz i edukacja w miejscach, które właśnie mówią o tym, co może się wydarzyć, kiedy nie rozwijamy edukacji na tym polu. Młodzież bardzo dobrze reaguje na te programy. Mamy coraz liczniejsze zgłoszenia szkół z chęcią uczestniczenia w tych projektach. W 2015 roku przy Biurze Partycypacji Społecznej powstała Grupa Dialogu Społecznego do Spraw Uchodźców i Migrantów. Również w tymże roku przy Wrocławskim Centrum Integracji Międzysektorowy Zespół do Spraw Migracji. I ze względu na zwiększającą się i liczbę uczniów w szkołach, Zespół do Spraw Uczniów i Rodzin Obcojęzycznych przy WCRS-ie. W kwietniu 2017 roku odbyło się forum międzykulturowe. Wzięli w nim udział aktywiści, organizacje pozarządowe, urzędnicy. To było około 80 osób. W tym brało udział w tym wydarzeniu. Nawiązały się grupy tematyczne dotyczące różnych obszarów życia społecznego w naszym mieście. Organizatorem i współprowadzącym to forum była Fundacja Dom Pokoju oraz Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich. W maju ubiegłego roku został powołany zespół do spraw dialogu międzykulturowego. W skład zespołu weszli przedstawiciele jednostek miejskich zaangażowanych w działania międzykulturowe. W czerwcu odbyło się forum Ukraina. Wzięli w nim udział przedsiębiorcy, mieszkańcy naszego miasta, zarówno Polacy, jak i mieszkańcy pochodzenia ukraińskiego, aktywiści i urzędnicy. Również w czerwcu podczas pierwszego kongresu wrocławskich organizacji pozarządowej temat wielokulturowość cieszył się bardzo dużą popularnością. Tam również były dyskutowane różne aspekty integracji społecznej i wyasygnowane wnioski jako konkluzje tych dyskusji. W maju i w czerwcu również odbywały się spotkania międzysektorowe. Odbyło się spotkanie z Kolegium Rektorów Wrocławskich Uczelni. Zgłaszali tam swoje potrzeby, jeśli chodzi o studentów przybywających do nas z bardzo wielu krajów i potrzeby zintegrowania ich ze społecznością uczelnianą, ale również zapewnienie bezpieczeństwa. Jeszcze wrócę do tego tematu. Spotkania międzysektorowe odbywały się również z naszymi służbami, czyli Strażą Miejską, Policją, ale też przedstawicielami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W lipcu i październiku zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród cudzoziemców badających ich potrzeby. Byli to zarówno studenci, jak i pracownicy. Zostało około 100 ankiet zostało przebadanych. Większość z tych ankiet, dowiedzieliśmy się, że większość przyjechała do naszego miasta, większość obcokrajowców przyjechała do naszego miasta z partnerami, a coraz liczniej przybywa do nas również i z dziećmi. Wrocławianie w opinii obcokrajowców to ludzie życzliwi i przyjaźni cudzoziemcom. Większość badanych uważa, że ma życzliwych sąsiadów, co było bardzo ważne i podkreślane przez socjologów, że to bezpośrednie otoczenie świadczy o nas. Niekoniecznie incydenty, które mogą mieć miejsce w każdym dużym mieście. Natomiast to bezpośrednie otoczenie sąsiedzkie jest w przypadku adaptacji do życia w każdym dużym mieście bardzo ważne. Bo jak Państwo wiecie, potrafi ono być bardzo anonimowe, również wśród społeczności mainstreamowej. Sąsiedzi łatwo nawiązują więc kontakt z cudzoziemcami. Są powodowani ciekawością, ale bardzo szybko przeradza się to w pomocniczość i taką zwykłą sąsiedzką życzliwość. Oczywiście większość tych zdarzeń, a badania te są do wglądu, jeśli by to Państwa interesowało, ja tutaj tylko pokrótce powiem, a możecie je poznać również w liczbach. Mimo tych pozytywnych oczywiście odniesień, były głosy, że doświadczali przykrych uwag, komentarzy, a nawet agresji słownej najczęściej, ale wiedzą o tym, że również może się, czy wydarza się w naszym mieście incydentalnie agresja fizyczna. Ale tak jak mówię, w większości obraz wrocławian, Wrocławia był pozytywny z informacją, że rzeczywiście takie zdarzenia mają miejsce. Najczęściej odbywają się one na przystankach, w środkach komunikacji zbiorowej, na ulicach czy pasażach, a więc nie w sąsiedztwie. 64% osób chce pozostać i mieszkać w naszym mieście. Taką deklarację składali w ankiecie. A jeśli mamy do czynienia z większości, jak Państwo wiecie, migracją zarobkową, to jest bardzo ważna dla nas i pozytywna liczba, również odbioru atmosfery i klimatu naszego miasta, którą wszyscy wspólnie kreujemy. Następnie doszło do podsumowań pewnych liczbowych. Jak Państwo wiecie, one są bardzo trudne, ponieważ przeróżne urzędy mają swoje zbiory, ale ten szacunek, bo posługujemy się, jeśli zapytani jesteśmy o ogólną liczbę obcokrajowców w naszym mieście, a traktujemy również miasto jako miasto i okolice, bo niezależnie od tego, czy się mieszka w mieście, czy pracuje, czy tylko dojeżdża do szkoły, to również ta infrastruktura, ta struktura społeczna powinna brać pod uwagę tak, te zależności, a więc od 80 do 100 tysięcy obcokrajowców. Ale ciekawą informacją jest również, że we Wrocławiu mamy zameldowanych cudzoziemców ze 120 krajów świata. A więc ta różnorodność jest duża, mimo że liczebnie niewielka, największa oczywiście z Ukrainy. Również tutaj te dane dotyczące studentów, jak Państwo widzicie, zwiększają się, 4660, ale nie biorą pod uwagę wymian czasowych typu Erasmus, tak, na semestr, na dwa. W szkołach naszych wrocławskich mamy 1263 dzieci i młodzieży. Jak Państwo widzicie, na wszystkich szczeblach nauczania większość to obywatele Ukrainy. Ze wszystkich podsumowań i dyskusji wyłoniły się cztery obszary, czyli cztery obszary taktyczne, czyli zgłoszone przez środowiska, to jest wiedza, edukacja, integracja, bezpieczeństwo i współpraca. Zostały do tych celów ogólnych, taktycznych dopracowane cele operacyjne w liczbie 25, a do nich 142 działania. W obszarze wiedza i edukacja, czyli edukacja w szkołach, ta wczesna edukacja ogromnie ważna, dotycząca zarówno uczniów, rodziców, nauczycieli, ale również administracji. Ważną inicjatywą, która już po raz czwarty w tym roku odbędzie się w naszym mieście, są targi edukacji międzykulturowej. Dochodzi tam do wymiany wszystkich podmiotów, które działają w tym obszarze w naszym mieście, ale też ściągamy pomysły z innych miast. W szkołach mamy obecnie 200 ambasadorów dialogu. Są to pedagodzy, którzy przechodzą szkolenia specjalne, tak aby asystować dzieciom obcokrajowców w adaptacji, dzieciom i ich rodzinom, w adaptacji do nowej przestrzeni i warunków szkolnych, ale również współpracy, tak aby ta mniejszość integrowała się z większością, czuwanie nad atmosferą w szkole i budowanie oczywiście dialogu międzykulturowego i kompetencji międzykulturowych. Odbywają się liczne i w strategii, jest to, przepraszam, w programie pod nazwą Strategia Dialogu Międzykulturowego, warsztaty dla mieszkańców, dla służb, dla policji, dla Straży Miejskiej, pracowników MPK, MOPS-u, zarządców obiektów, urzędników i uczelni. I konferencje, fora, seminaria, to wszystko, co czyni upowszechnienie tej ważnej wiedzy i ważnych kompetencji, jakim jest dialog międzykulturowy wśród zarówno społeczności miasta, jak i zainteresowanych grup, czy grup eksperckich. I oczywiście kampanie społeczne również są zaplanowane. W obszarze integracja bardzo dużo mówiło się podczas forów na temat kulturowych walorów i wymiany tych doświadczeń, a więc organizowanie festiwali, seminariów, koncertów, wydarzeń wspólnych bądź pokazujących walory danej kultury. Nasze mniejszości narodowe i etniczne, jak Państwo wiecie, już od wielu, wielu lat dzielą się tym, co dla nich ważne w obszarze kultury, pokazują swoją tożsamość i swoją przynależność tym samym do większej wspólnoty miasta. Te festiwale, muszę Państwu powiedzieć, cieszą się dużą popularnością, zapraszam, bo jest ich coraz więcej w naszym mieście i frekwencja jest na nich bardzo, bardzo, bardzo duża. Ale również, tak jak wspomniałam, to wsparcie w procesie adaptacji bardzo ważne poprzez pomoc prawną, tłumaczenia druków i dostarczanie informacji. I to jest, jak powiedziałam, infolink przy Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, to jest jeden punkt, a drugi punkt ze względu na liczbę przybywających do nas obywateli Ukrainy został utworzony na jesieni ubiegłego roku na Ruskiej 46A, czyli przy Centrum Kultury Ukraińskiej i działa również na potrzeby wszystkich cudzoziemców, nie tylko ukraińskich, pozyskuje na to środki również zewnętrzne. Bardzo ważnym elementem jest w adaptacji, w integracji społecznej jest nauka języka społeczności przyjmującej, czyli języka polskiego. I tak oprócz kursów oczywiście, które są rozwijane przez uczelnie, przez właśnie Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego czy w integracji z Fundacją Ukraina, Wrocławskie Centrum Integracji, czyli to, które mieści się na ulicy Strzegomskiej, rozwinęło program pod nazwą Wrocław na językach świata, który to program skupia wrocławian chcących dopomóc obcokrajowcom w nauce języka, tworzy z nich tandemy, czyli obcokrajowiec i wrocławianin wolontariusz, i w ten sposób spotykają się raz, dwa razy w tygodniu, ucząc się języka, kultury, dokonując wymiany informacji, informacja ta jest i ten dialog w obie strony. I tak do dnia dzisiejszego do programu zgłosiło się 1050 obcokrajowców, czy wzięło udział w tym programie, a współpracowali z 360 wolontariuszami, wrocławianami, którzy zgłosili się do tego projektu. I widzimy, ponieważ ten program rozwija nam się niemalże z miesiąca na miesiąc, że zapotrzebowanie jest większe, a więc apel do wszystkich chcących wziąć w nim udział, wszystkich wrocławian, którzy chcieliby dopomóc, bardzo prosimy o zgłoszenie się na ulicę Strzegąską. Tam Państwo zostaniecie przeszkoleni, jak prowadzić takie zajęcia z obcokrajowcami. Oczywiście odpowiadając na te społeczne potrzeby, które mogą się pojawić, aczkolwiek pragnę nadmienić, że mówiąc o społecznych, to pomocowo-społecznych, muszę nadmienić, że bardzo rzadko zdarza się, iż cudzoziemiec, obcokrajowiec jest klientem MOPS-u, czy w ogóle zagląda za jakąkolwiek potrzebą. Ale oczywiście takie wsparcie jest. Jest ono oczywiście ustawowo zagwarantowane uchodźcom, repatriantom. Jeśli jest potrzeba również dostarczenia informacji do społeczności migrującej, nasze służby są również na to gotowe. Oczywiście ta solidarność międzynarodowa wyrażana w momencie, kiedy dzieje się coś niedobrego na świecie, tak jak mam tu na myśli Aleppo, Państwo sami braliście udział w konstruowaniu apelu, ale też Konakry i podręczniki dla Konakry w Gwinei Równikowej i uczestnictwo w ICORN-ie, czyli tej międzynarodowej organizacji, która przyjmuje prześladowanych pisarzy, którzy nie mogą tworzyć w swoim kraju ze względu na prześladowania. I oczywiście współpraca z biznesem, bardzo ważna, tak jak mówiłam, dla relacji pracownik-pracodawca. W obszarze bezpieczeństwa bardzo, bardzo ścisłą współpracę nawiązaliśmy ze Strażą Miejską i Policją. Ustalone zostały pewne punkty strategiczne, które podjęliśmy, tak aby odpowiedzieć na zapotrzebowane, na zgłaszane nam potrzeby, a więc rozszerzenie monitoringu w przestrzeni miejskiej, wspieranie dalsze programu Stop Mowie Nienawiści i za chwilę o nim chciałabym opowiedzieć troszkę szerzej, ale też wspieranie ofiar, tu zarówno już poprzez policję, czy w momencie zgłoszenia, ale też interwencyjne, jeśli chodzi o wsparcie psychologiczne, bardzo ważne, a więc pomiędzy policją a naszymi jednostkami, organizacjami pozarządowymi w strategii znalazły się rozwiązania dotyczące tego tematu. Publiczne wyrażanie sprzeciwu wobec przejawów przemocy na tle rasowym i narodowym to również punkt, który został podjęty w czasie forów i seminariów w tym temacie, a więc to, co Państwo, co jesteśmy tego świadkami, tak? W momencie, kiedy coś się dzieje w naszym mieście, ważne jest, aby różne instytucje opowiedziały się po właściwej stronie, a więc deklaracje, oświadczenia są bardzo ważne dla tych, którzy doświadczają przemocy. Potrzebne im jest nasze wsparcie, bo instytucja, administracja publiczna to jest tylko odzwierciedleniem woli większości, a więc danie wsparcia temu, który został poszkodowany w naszym mieście. I oprócz tego, że zaznaczamy to w programie jako ważny element, to wszyscy uznajemy, że jest to jedyne przyzwoite zachowanie. Reagowanie na przejawy przemocy oczywiście bardzo, bardzo ważne, aby te zgłoszenia do policji, prokuratury odbywały się. Chcemy wspierać świadków takich zdarzeń, aby czuli to wsparcie społeczne. Bardzo ważnym, czy już czwartym obszarem, który został ujęty w programie, to jest współpraca. Okazuje się, że wszyscy twierdzili, iż brakuje nam tych elementów łącznikowych, wzajemnej informacji i współpracy różnych podmiotów w obszarze właśnie dialogu międzykulturowego. I tak, abyśmy mogli wspólnie określić swoje role i kompetencje, choćby te prawne, tak? Bo nieustannie dopytują się przeróżne podmioty, kto może i co może, i jaka administracja. A więc ważne jest, aby to doprecyzować pomiędzy nami i nawiązywać tę współpracę. Tak jak mówię, jest to program skierowany do naszych urzędników miejskich, a więc ze wskazaniem na obszary, które powinni wziąć pod uwagę w realizowaniu swoich zadań i kompetencji, a więc nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi jest tutaj bardzo, bardzo istotnym elementem. Ale również podnoszone została potrzeba budowania narzędzi i komunikacji i współpracy, również platformy informacyjnej dotyczącej wielokulturowości. I teraz może chwilkę o projekcie Stop Mowie Nienawiści, który realizowany jest w naszym mieście od 2014 roku. W strategii został ujęty w obszarze problemowej bezpieczeństwo i reagowanie. Postawiona została diagnoza, że tak w naszym mieście odnotowujemy obecność zakazanych prawem oraz obraźliwych, nawołujących do nienawiści napisów i symboli na murach, budynkach czy w komunikacji miejskiej. Nasi mieszkańcy nie zawsze reagują, nie zawsze potrafią zareagować odpowiednio, nie wiedzą, gdzie można zgłosić takie zaistniałe fakty. I również w tej diagnozie było brak narzędzi i ścieżki postępowania. I teraz, badając otoczenie prawne i kompetencyjne, możemy zobaczyć, że niewiele możemy prawnie i kompetencyjnie, to tylko tak chciałam w skrócie podsumować, że mamy brak jednoznacznie zdefiniowanych kompetencji, obowiązków i wykładni prawnej dotyczącej definicji interpretacji mowy nienawiści. Jednakże chciałabym Państwu pokazać, co można zrobić, bo zrobiliśmy to i wzmacniamy ten projekt, wiedząc, że być może nie dotarł jeszcze do wszystkich wrocławian. Określimy cele, interesariuszy, czyli zarówno te działania, które musimy zbudować systemowo, czyli opracowanie procedury reagowania i likwidowania napisów, oraz te skierowane bezpośrednio do człowieka, czyli podniesienie poziomu wiedzy na temat symboli nienawiści, zdobycie umiejętności rozpoznania tychże symboli. I w związku z tym liczymy na to, że nastąpi osobiste zaangażowanie mieszkańca czy osoby uczestniczącej w naszym programie na to, aby reagowała, wiedziała, jak zareagować, do kogo zgłosić. Czyli zostały zidentyfikowane zasoby, a więc szkolenia, warsztaty, kampanie, to Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, wolontariusze, szkoły, organizacje pozarządowe, zarządcy nieruchomości, którzy mają nakazane prawem tą odpowiedzialność za swoje mienie i również odpowiedzialność społeczna, czyli tego dotyczą również liczne szkolenia skierowane do tych podmiotów, ale też prace społecznie użyteczne to jest taki klucz przy Wrocławskim Centrum Integracji, czyli jak Państwo wiecie, we Wrocławiu wypracowuje się kilkadziesiąt tysięcy godzin prac społeczno-użytecznych. To są te prace, które zamiennie służą na kary pozbawienia wolności czy grzywny. Współpracujemy ze Strażą Miejską, która może dać pouczenie, upomnienie, tylko tyle, oraz oczywiście media i mieszkańcy. To zdecydowanie są bardzo ważne zasoby przy budowaniu takiego programu. Czyli wiedza i umiejętności bardzo ważne, skierowane do Policji, Straży Miejskiej, mieszkańców, społeczności szkolnej i zarządców. Są to szkolenia ze stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. I działania. Jednym z działań to jest i reagowaniem na takie zdarzenia, to jest organizowanie sztafety szkół. 35 szkół już uczestniczy w tej sztafecie. Przekazują sobie złoty wałek do zamalowywania tychże obraźliwych napisów czy symboli. Zapraszamy do tych zdarzeń celebrytów, jak Państwo widzicie, ale tu mam przedstawicielkę policji, panią Barbarę Lorenz, która uczestniczyła w naszych licznych spotkaniach. Powstała procedura, która mówi o tym, że każdy mieszkaniec może zgłosić taki napis, taki symbol do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Straży Miejskiej. Następnie informacja idzie poprzez Wrocławskie Centrum Integracji do zarządcy Jeśli zarządca odmawia usunięcia, wraca to do Straży Miejskiej i rozpoczyna się troszkę twardsza edukacja na temat obowiązków zarządcy, ale najczęściej w 50% zarządca sam usuwa, już tylko przy wskazaniu i odpowiedniej rozmowie, sam usuwa te symbole. Jeśli nie ma na to środków, jeśli nie ma na to fizycznej ochoty, to Wrocławskie Centrum Integracji wraz z pracami społecznie użytecznymi może taki symbol i taki napis usunąć. Uzgadnia oczywiście z konserwatorem zabytków wszystkie detale, jeśli to jest na budynku czy nieruchomości, która jest objęta ochroną. Mamy kampanię taką nieustającą. Zgłoś na Stop Mowie Nienawiści. To jest strona internetowa WCRS-u. Jeśli zauważysz, że coś się dzieje w twojej okolicy, czy gdziekolwiek. Do tej pory to już jest stare dane. Mamy ponad 350 zgłoszeń i ponad 240 usuniętych napisów w przestrzeni naszego miasta. Ale jak państwo widzicie, przeszkolonych zostało ponad 1000 służb w szkołach, ponad 2000 uczestników tego projektu. A więc tutaj już te liczby, bo to jest prezentacja już kilkumiesięczna, a więc państwo widzicie, że te liczby już poszły do góry, czyli ambasadorów dialogu już mamy nie 170, ale 200, szkoły 35. I oczywiście jeśli zawsze każdego roku ewaluujemy, podsumowujemy dane działania i oczywiście widzimy, gdzie mamy luki prawne, co jeszcze należałoby zrobić, aby tę sytuację poprawić. I na to zawsze jesteśmy gotowi. To ja dziękuję państwu bardzo.
My także dziękujemy.
Tak wygląda program. Zapraszam do uczestnictwa. Można mnie znaleźć pod tym samym adresem mailowym, co zawsze. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Marcina, jeszcze chcieliśmy państwu pokazać krótki filmik, ale to może na koniec w przerwie.
W przerwie możemy pokazać. Szanowni państwo, kolejny punkt naszych obrad to jest rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany porządku obrad. Na wniosek grupy radnych proponuję uzupełnienie porządku obrad o projekt stanowiska w sprawie podejmowania działań zmierzających do powstrzymania fali nienawiści, nacjonalizmu, neofaszyzmu i ksenofobii, tak zwany apel wrocławski. Projekt stanowiska w sprawie podejmowania działań zmierzających do powstrzymania fali nienawiści, nacjonalizmu, neofaszyzmu i ksenofobii. Apel wrocławski. Druk 1277/18. W związku z tym, czy są jakieś uwagi dotyczące uzupełnienia porządku obrad, bo tu może się pojawić głos za i głos przeciw. Proszę bardzo, pan radny Kraus.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Projekt stanowiska napisany zapewne z dobroci serca i z troski, ale bez konsultacji z klubami radnych. Wpłynął do Rady Miejskiej wczoraj przed południem. Nie mieliśmy możliwości się dogłębnie zastanowić nad tym projektem. Jak sami wnioskodawcy pewnie zauważyli w prezentacji, to o co występują, jest we Wrocławiu realizowane. A więc przyjmowanie tego stanowiska w takiej formie zaprzeczyłoby temu, że i pokazywało, że my nic w tej kwestii nie robimy. W takim trybie, proszę państwa, tak ważnych spraw nie można omawiać. Takie kwestie bardzo ważne, nad którymi trzeba się pochylić, muszą być procedowane przez merytoryczne komisje. Z tego stanowiska bardzo wyraźnie widać, że minimum głos w tej sprawie powinna wydać Komisja Edukacji, Komisja Kultury, Komisja Praworządności, jak i również inne komisje, które zajmują się mieniem komunalnym. Byłoby błędem, gdybyśmy dziś w trybie tak nagłym, bez konsultacji, bez dyskusji w komisjach merytorycznych, podejmowali taką ważną decyzję. Może nie tyle byłoby błędem, co byłoby nieprofesjonalne, bardzo nieprofesjonalne i niemerytoryczne. W związku z tym nasz klub uważa, że dyskutujmy o tym na następnej sesji, ale dajmy sobie szansę, aby każda komisja, która chce o tej sprawie podyskutować, mogła o tym podyskutować, mogła wypracować swoje własne zdanie, ale przede wszystkim zapoznajmy się z materiałem i z faktami, które są realizowane dzisiaj we Wrocławiu. Szczególnie polecam zapoznanie się z wszystkimi programami edukacyjnymi, które są realizowane. Dziś przyjmując to stanowisko, obrazilibyśmy całe środowisko edukacyjne, ale nie tylko edukacyjne. W związku z tym nasz klub będzie zajmie takie stanowisko, aby tego dziś nie procedować i nie będziemy głosowali za wprowadzeniem tego punktu dziś pod obrady, natomiast na następną sesję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, bo jest możliwość zabrania głosu za i przeciw? Nie widzę. Jest możliwość tylko jedna osoba za i przeciw. Taka jest możliwość przy głosowaniu porządku obrad. Przykro mi, ale to są postanowienia statutu, nie moje. W takim razie inicjator, pan Lorenc, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, to jest prosty apel jednostronnicowy. Tu nie trzeba godzin, żeby się z treścią tego apelu zapoznać, wystarczy 15 minut. Mówienie o procedowaniu apelu, który, jak przypomnę, nie jest aktem prawa miejscowego na komisji, nie ma umocowania przynajmniej w statucie Wrocławia. Może gdzieś indziej jest taki zapis, w statucie tego nie ma. To byłby pierwszy przypadek, od kiedy jestem radnym, a jestem nim od roku 2011, żeby jakikolwiek apel czy stanowisko było procedowane w komisjach. To, proszę Państwa, jest akt symboliczny, który ma za zadanie sprzeciwstawić się temu, z czym mamy do czynienia w ostatnim czasie. Z tymi wszystkimi bardzo negatywnymi zjawiskami, które dotknęły nasze miasto, które pojawiły się w przestrzeni publicznej ogólnokrajowej. Odkładanie tego na później jest otwieraniem drzwi i dawaniem przyzwolenia tym wszystkim środowiskom, którym właśnie zależy na tym, aby były traktowane w sposób pobłażliwy, żeby przymykać oko, mówić, że to wariaci, że oni tam w lesie tylko sobie grupy rekonstrukcyjne chodzą. Nie, proszę Państwa, to jest bardzo poważna sprawa. W Niemczech przed wojną też mówiono wariaci, w 1933 roku szaleńcy, a skończyło się tym, czym się skończyło. Teraz jeśli chodzi o działanie, o prezentację, ja rozumiem intencje, proszę nie przeszkadzać, ja rozumiem intencje tej prezentacji, tylko wszystko jest, zgadza się, natomiast proszę Państwa, którzy to oglądali i też może osoby, która przedstawia tę prezentację, przejechali się na przykład na ulicę Racławicką. Tam od przynajmniej pół roku znajdujemy liczne treści o charakterze rasistowskim, krzyże celtyckie. Przy wjeździe do Wrocławia, przy bramie Wrocławia, wstyd, proszę Państwa, przy bramie Wrocławia wymalowane krzyże celtyckie. Naprawdę w wielu, wielu częściach naszego miasta odnajdujemy tego typu objawy negatywnego zjawiska, tego nowotworu, które toczy nasz kraj. Stąd potrzeba nie przegadywania tego całymi godzinami, tylko bardzo jasnego, konkretnego uderzenia w pięścią stół i krzyknięcia no pasaran. Nie przejdziecie. Faszyści, neonaziści, nacjonaliści, różnego rodzaju ludzie, którzy powinni być na marginesie i pokornie schylać głowy, nie mogą dzisiaj dyktować nam warunków. Dlatego uważam, że powinniśmy dzisiaj przyjąć ten apel. Jest to apel symboliczny. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest akt prawa miejscowego, tylko i wyłącznie stanowisko mówiące o tym, że my jako Rada Miejska Wrocławia sprzeciwiamy się tego typu praktykom i zjawiskom. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy zatem do głosowania w sprawie uzupełnienia porządku obrad. Kto z Państwa jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt, o którym rozmawialiśmy, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 8 za, przeciw 24, wstrzymała się 1 osoba. W związku z tym porządek nie został uzupełniony. Punkt 3 rzymski. Informacje prezydenta Wrocławia na temat. I tutaj są 3 punkty, których referentem jest pan dyrektor Lech Filipiak. Pierwsze, zestawienie ilości decyzji dotyczących ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydanych z urzędu oraz na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego przed zbyciem nieruchomości za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. Drugi punkt, informacja o wydanych decyzjach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku i trzecie, zestawienie wniosków o wypłatę odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości wywołanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. Wszystkie te informacje zostały Państwu pocztą przekazane. W związku z tym zapytuję, czy uważacie Państwo, że powinny być one także prezentowane na sesji? Nie widzę zgłoszeń. Czy do tych sprawozdań, informacji prezydenta są jakieś pytania, które moglibyśmy skierować do pana Lecha Filipiaka? Nie widzę zgłoszeń. Uznajemy zatem, że te sprawozdania, informacje prezydenta zostały nam przekazane. Punkt 4 rzymski. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Referentem jest pan Jarosław Delewski. Materiał ten został przekazany Państwu w poczcie elektronicznej. Czy zatem uważacie Państwo, że powinien być referowany także na sesji Rady Miejskiej? Nie widzę zgłoszeń. Czy ktoś z Państwa ma pytanie w związku z tym tematem do pana dyrektora Jarosława Delewskiego? Pan Bogdan Niszczyk, zapraszam.
Szanowni Państwo, ja może się wyrwałem, bo ja nie z pytaniem, tylko z pewnym komentarzem, do którego zobowiązany jestem po obradach Komisji Edukacji. Mianowicie z materiału widać wyraźnie, że przekraczamy te średnie, które są jakby nam przykazane prawem i to kilkaset złotych. Ale i to jest dobrze i to jest coś, co nas cieszy, bo robimy to i to jest stan, który jest od wielu lat, tak powiem, we Wrocławiu obecny. Czyli w pewnym sensie mamy poczucie, że nauczyciele są przez nas trochę lepiej zaopiekowani niż ustawodawca przewidział, tak bym powiedział delikatnie. Ale problem jest taki, że te średnie są stałe od wielu lat. No i to, że my je przekraczamy, w ostatnim czasie to, co się ostatnio wydarzyło przez ostatni rok z wynagrodzeniami, z różnymi dochodami, sprawia, że mimo iż jesteśmy powyżej średniej, to mamy poczucie w Komisji Edukacji, że nauczyciele zaczynają być spychani jako grupa zawodowa na coraz niższe piętra. I stąd ten mój głos z jednej strony uprzejmie informuję, że robimy co możemy, żeby tym nauczycielom i pracownikom edukacji wynagrodzenia zapewniać przynajmniej taki jak standard, a nawet dużo większe, bo to jest kilkaset złotych na średnio. No ale w sytuacji, jaka w tej chwili jest, nie da się tego poprawić i mam poczucie, że to rzeczywiście jest niewłaściwa sytuacja. I pytanie, co postulat jest jedyny. No, subwencja oświatowa wystarcza z ledwością na wynagrodzenia, no i stąd jeśli ta subwencja nie zostanie zwiększona, no to te wynagrodzenia będą tak wyglądały, jak wyglądały i za to muszę powiedzieć, no tak trochę nie umiem poczuć odpowiedzialności, że to miasto odpowiada za ten fragment, bo co w naszej mocy i od wielu lat pokazujemy, no a jednak wynagrodzenia nie są naszą domeną i mamy poczucie absolutnego niedosytu w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan Robert Pieńkowski.
Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze, ja chciałbym prosić Pana Dyrektora tylko o jedną informację, która doprecyzuję, a zapytuję się w związku też z pewnymi kontrowersjami gdzieś tam w mediach, mianowicie czy te zarobki, które w tej tabeli są pokazane, czy to są zarobki brutto, czy też netto? To jest sprawa, powiedzmy, oczywista, ale ona nie jest w tym sprawozdaniu, jakby słowo tam nie pada, więc dla jednych to może jest brutto, a dla innych być może netto.
Dziękuję. Wobec braku zgłoszeń zamykam już dyskusję. Proszę bardzo, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, pani prezydent, Wysoka Rado. Oczywiście, że to są brutto podane sumy i to są sumy wyliczone według wzoru, który jest opublikowany przez Ministerstwo Edukacji. To te zestawienia są robione według kryteriów, które podaje ustawa o systemie oświaty. Natomiast co do tych wysokości, one byłyby znacznie wyższe w porównaniu do innych miast. Być może nawet przegonilibyśmy Warszawę, gdyby nie fakt, że myśmy zatrudnili w bieżącym roku szkolnym 250 nauczycieli i 40 pracowników administracji i obsługi. Czyli zatrudniliśmy młodych, którzy zarabiają najmniej, bo mają najniższe dodatki ze wszystkich możliwych, tych obligatoryjnych i tych, które są wypłacane tylko we Wrocławiu. W związku z tym przy obliczaniu średniej jesteśmy w czołówce dużych miast. No niemniej jednak, gdyby nie ten duży przyrost zatrudnienia, to pewnie w tym roku przegonilibyśmy również Warszawę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zatem sprawozdanie pana dyrektora Departamentu Edukacji jest, uważam, za przyjęte. Piąta, rzymski numer, to coroczne sprawozdanie z działalności funkcjonującej przy prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017. Referentem jest pan Stanisław Kosiarczyk. Materiał został państwu przekazany w formie elektronicznej. Czy ktoś z państwa ma uwagi do tego materiału lub uważa, że powinien być przedstawiony na sesji? Nie widzę zgłoszeń, zatem uznajemy, że sprawozdanie zostało przyjęte. Punkt szósty rzymski, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach. Strategię rozwoju Wrocławia pod nazwą Strategia Wrocław 2030, druk numer 1247A przez 17 i to jest drugie czytanie. Zapraszam pana profesora Andrzeja Łosia, koordynatora projektu. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, ponieważ jesteśmy w procedurze drugiego czytania, więc sądzę, że mogę śmiało założyć, że państwo projekt jako taki w całości bardzo dobrze znacie. Pozwolę sobie tylko omówić te zmiany, które zostały wprowadzone między pierwszym a drugim czytaniem. I to nie wszystkie, tylko te, które są najważniejsze. Większość z tych zmian wynikało bądź z uwagi recenzenta, profesora Hefnera z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, bądź były to wnioski radnych, Rady Miejskiej w Wrocławia. I jedna zmiana wynikała z... ale taka bardzo istotna, ze zmiany prognozy demograficznej opracowanej przez GUS w drugiej połowie 2017 roku. Ta prognoza została przez GUS nazwana prognozą eksperymentalną, jakkolwiek, bo jest to swego rodzaju nowość, jakkolwiek wydaje się, że ona znacznie lepiej oddaje te tendencje, które zachodzą przynajmniej w wielkich miastach. Generalnie ta prognoza pokazuje, że mieszkańców wielkie miasta mają więcej i będą miały więcej w przyszłości. Natomiast w skali całego kraju niewiele się zmienia, jeśli idzie o tę najnowszą prognozę. Prognoza poprzednia została przez GUS opracowana w roku 2014 i była to prognoza generalnie rzecz biorąc bardzo pesymistyczna i także pesymistyczna w stosunku do większości polskich dużych miast z wyjątkiem Warszawy. Ta najnowsza prognoza pokazuje, że będzie 6 miast w Polsce które powyżej 100 tysięcy, w których mieszkańców przybędzie. I tymi miastami są Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Zielona Góra i Rzeszów. Natomiast wszystkie inne duże miasta będą tracić mieszkańców. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w przypadku Łodzi, która już w następnej dekadzie, to w pierwszej połowie następnej dekady, będzie miała mniej mieszkańców niż stolica Dolnego Śląska. Bardzo niekorzystna jest również prognoza dla Katowic i co zaskakujące dla Poznania, Poznań, który jest drugim najzamożniejszym po Warszawie miastem w Polsce, utraci kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców do roku 2030. W związku z tym, proszę Państwa, że ta prognoza się tak dość radykalnie różni, przynajmniej jeśli idzie o Wrocław i inne największe miasta od tej prognozy poprzedniej, musieliśmy dość radykalnie zmienić tekst na stronie 51. Państwu odpowiednie poprawki zostały dostarczone na początku tego tygodnia. I proszę Państwa, ta zmiana powoduje także dalsze konsekwencje, mianowicie zmiana danych demograficznych. Okazuje się, że będzie nam przyrastać ludność w wieku poprodukcyjnym, czyli panie w wieku po 60 roku życia i panowie po 65 roku życia do połowy następnej dekady, a później sytuacja się ustabilizuje. Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej puli mieszkańców Wrocławia będzie po roku 2005 na mniej więcej stałym poziomie. Natomiast przez cały czas będzie nam rosnąć, i to w dużym tempie, grupa ludności w wieku, tak zwanym wieku niemobilnym. I to jest, to są osoby, które mają od 45 do 59 w przypadku pań, a w przypadku panów do 64 roku życia, też od 45 roku. Ta grupa jest uznawana za niemobilną, dlatego że osoby w tym wieku, według opracowań, z których korzysta GUS, są już w większości niechętne do podejmowania nowych wyzwań w postaci zmiany kwalifikacji, dokształcania się, zmiany miejsca pracy i tak dalej. Oczywiście nie w każdym indywidualnym przypadku to jest prawda, ale GUS operuje wielkimi liczbami i w przypadku tych wielkich liczb, no to generalnie się to sprawdza. Dlaczego artykułuję, dlaczego podkreślam po prostu znaczenie tego faktu? Ano dlatego, że to będzie wyzwanie dla naszej miejskiej też polityki. To bardzo poważne wyzwanie, żeby aktywność ekonomiczna w tej grupie nie malała, a wręcz rosła. Wśród zmian, które wprowadziliśmy na samym końcu, są zmiany dotyczące scenariuszy. I te zmiany polegają na tym, że scenariusz optymistyczny to jest, będzie wtedy realizowany, kiedy aktywność ekonomiczna między innymi tej grupy wzrośnie. Neutralny pozostanie na tym poziomie, a scenariusz pesymistyczny, jeśli ta aktywność ekonomiczna będzie spadać. Oczywiście to dotyczy również aktywności ekonomicznej osób w wieku poprodukcyjnym, bo nie każdy, kto ukończy 60 czy 65 lat, musi od razu przejść w stan zawodowego spoczynku. Wiele osób kontynuuje swoją karierę zawodową i co ważne, chce kontynuować, i musimy zrobić wszystko, żeby sprzyjać po prostu takim postawom, żeby promować wręcz takie postawy. I proszę Państwa, ze względów merytorycznych to są najważniejsze zmiany, te, o których wspomniałem, wprowadzone do samego tekstu strategii. Natomiast jest szereg innych uwag, jak wspomniałem, o charakterze najczęściej stylistyczno-redakcyjnym, ale także merytorycznym, ale dotyczący spraw jakby niższego rzędu, nie z tego poziomu meta. czyli to są dopowiedzenia, korekty i tak dalej. Ponieważ Państwo ten wykaz otrzymaliście, to ja sobie pozwolę w tej chwili nie kontynuować, nie rozwijać tego wątku. Oczywiście, jeśli będą jakieś pytania, to ja będę gotowy do udzielenia stosownej odpowiedzi. Dziękuję. Gotowy jest też profesor Koreni, który akurat tam siedzi, który jest osobą, która od strony merytorycznej kierował pracami nad strategią tej naukowej strony.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Zgodnie z procedurą pytam zatem o opinię klubu radnych, klub Prawa i Sprawiedliwości.
Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, panie profesorze, w związku uwagi klubu Prawa i Sprawiedliwości do strategii rozwoju 2030 zostały przedstawione w pierwszym czytaniu i w związku z ich nieuwzględnieniem klub PiS wstrzyma się od podjęcia tej uchwały. I mamy do pana profesora następujące pytania. Ile ogółem kosztowało stworzenie tej strategii? Ile osób niezatrudnionych w Urzędzie Miejskim pracowało przy stworzeniu tej strategii? Oraz ile wyniósł ogólny koszt wynagrodzeń oraz opłat z tytułu praw autorskich zapłaconych przez Wrocław za przygotowanie tej strategii? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Klub Rafała Dudkiewicza.
Pani prezydent, panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałam zwrócić uwagę, że na wniosek klubu radnych Rafała Dudkiewicza dokument został w ubiegłym miesiącu skierowany do drugiego czytania. Tak więc był czas na przedstawienie swoich uwag, był czas, aby nad tym dokumentem popracować, a przede wszystkim, żeby złożyć formalne wnioski. Jednocześnie w imieniu klubu radnych Rafała Dudkiewicza chciałabym bardzo podziękować za uwzględnienie niektórych wniosków i postulatów, a szczególnie tych kwestii, które dotyczą spraw związanych z poprawą jakości życia wrocławskich seniorów. Cieszy mnie to, że w ramach macierzy działań znalazły swoje miejsce takie zapisy jak angażowanie seniorów w różnych obszarach miasta, w tym w sferze aktywności społecznej i obywatelskiej, wspieranie inwestycji ułatwiających życie seniorów, a także rozwijanie edukacji seniorów w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz wspieranie projektów o charakterze międzypokoleniowej. Oczywiście to tylko wybrane kwestie, celem ilustracji tutaj nadmieniłam. Wobec powyższego opinia klubu radnych Rafała Dudkiewicza jest pozytywna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Klub Nowoczesnej, proszę o opinię. Opinia pozytywna. Komisja statutowa.
Komisja statutowa zgłosiła jedną uwagę dotyczącą podstawy prawnej, ale po dłuższych rozmowach tutaj z panem profesorem myślę, że doszliśmy do porozumienia, także pozostaje projekt uchwały bez uwag. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury. Czy w imieniu innych komisji lub własnym ktoś z państwa chciałby się w kwestii strategii wypowiedzieć? Pan Krzysztof Szczerba, zapraszam.
Jeszcze panie profesorze, kwestia polityki mobilności. Ostatnio otrzymaliśmy informację, że w związku z zbyt wysokimi ofertami nie powstanie na razie linia tramwajowa na Popowice. I to zagraża, jak mi się wydaje, nie tylko strategii transportowej do roku 2022, ale także realizacji tej strategii w roku 2030, przynajmniej w tym obszarze Popowic, jeżeli chodzi o politykę mobilności. Jak się pan do tego odniesie i czy w związku z tym częściowo w tym zakresie nie zdeaktualizowała się już ta strategia? Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan Marcin Krzyżanowski.
Gdy ja spoglądam na wszystkie dokumenty, które są opracowane i które przyjmujemy, to mam wrażenie, że Wrocław ma jeden problem. Problem z realizacją tych dokumentów, z realizacją tych postanowień, które w tych dokumentach się znajdują. Bo w 2006 roku została przyjęta na przykład strategia Wrocławian 2020+ i było tam bardzo dużo sensownych, dobrych rozwiązań, tylko one pozostały na papierze, no chociażby zapisy mówiące o tym, że miasto nie powinno się rozlewać, tak? I co się wydarzyło w międzyczasie? No tuż u bram Wrocławia powstało tak naprawdę małe miasteczko w wielkości Środy Śląskie. Mówię tutaj na przykład o wielkiej inwestycji Olimpiaport. Także z jednej strony zapisy kolejnych strategii, a z drugiej strony działania rządzących Wrocławiem, które idą w poprzek. No, w strategii 2020 również była mowa o zwróceniu się na problemy mieszkańców. Była mowa o zwiększeniu rad osiedli. Były pokazywane przykłady, które rady osiedli powinny wręcz stać się takimi małymi, autonomicznymi jednostkami. No i co się wydarzyło? No, była przedstawiona projekt uchwały opracowany przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, takie właśnie kompetencje zwiększające i co? I nic się nie wydarzyło. Dlatego moim zdaniem głównym problemem podejmowanych tych wszystkich dokumentów kierunkowych, strategicznych jest to, że później one po prostu są nierealizowane i uważam, że tak będzie z tą strategią, która ma pewnie sporo dobrych i sensownych rozwiązań, ale przy obecnej władzy i filozofii działania no nie zostanie zrealizowana, bo to hasło, o którym Państwo tu mówicie, mądrość, czy mądry samorząd dopuszcza do takich sytuacji, że budując stadion NIK zarzuca mu niegospodarność na 313 milionów? Czy mądry samorząd budując na przykład Narodowe Forum Muzyki dopuszcza do takiej sytuacji, że na usterki, monitoringi hydrologiczne, zabezpieczenie przed wodą gruntową trzeba wydawać 4 miliony złotych? Czy miasto piękne tak postępuje z Parkiem Grabiszyńskim, wycinając ten park? Czy miasto, które dąży do tego, żeby łączyć i inspirować, w taki sposób postępuje z właścicielami żłobków, że wysyłają nam listy mówiące o tym, że lada chwilę oni nie podpiszą umów i mieszkańcy Wrocławia nie będą mieli gdzie swoich dzieci pod opiekę zaprowadzać? Czy miasto, które łączy i inspiruje, doprowadza do takiej sytuacji, że na komisję przychodzą restauratorzy, którzy wręcz nazywają urzędników okupantami, którzy mówią im z dnia na dzień, że to, co było rok temu, już jest nieaktualne, nie szanując tego, że ci ludzie zainwestowali setki tysięcy złotych? Moim zdaniem trzeba naprawdę realizować to, co się przedstawia i to, za czym my później głosujemy. Dziękuję.
Dziękuję, zamykam dyskusję. Panie profesorze, proszę się ustosunkować do tych opinii, które tutaj padły.
W imieniu zespołu, który pracował nad strategią, chciałbym podziękować za wszystkie uwagi, zarówno te pozytywne, jak i te krytyczne, zarówno w pierwszym, jak i w drugim czytaniu, bo przystępujemy do ostatecznej fazy prac nad strategią, do jej uchwalenia. I teraz odnosząc się do uwag, które padły dzisiaj, to pierwsze pytanie dotyczyło kosztów pracy nad strategią. Całkowity koszt wyniósł 500 tysięcy złotych. Z tego większość to było wynagrodzenie dla zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego oraz na badanie opinii wrocławian, które przeprowadziliśmy w roku 2016. Ponieważ uznaliśmy, że trzeba zrobić porządne, rzetelne badania, które pozwolą nam poznać prawdziwe oczekiwania mieszkańców Wrocławia. I jeszcze przed rozpoczęciem tych badań obiecaliśmy, że my uszanujemy rezultat, jaki wyjdzie nam z tych analiz, z tych badań. I to zrobiliśmy. Ale proszę Państwa, żeby takie badanie zrobić na próbie reprezentatywnej, to żeby w przypadku Wrocławia socjologowie uznali, że jest to 1000 osób, no to musieliśmy zorganizować przetarg i kwoty, jakie w tym przetargu padły. Zresztą wygrała firma, która zaproponowała najniższą kwotę, zgłosiło się 5, więc wybór mieliśmy. I to była najkosztowniejsza część pracy nad strategią. Jeśli idzie o zatrudnienie, to nie zatrudnialiśmy na etat żadnej dodatkowej osoby. Realizowaliśmy to siłami urzędu i też trzeba przyznać, że siłami społecznymi, bo W tym zespole, który nadzorował pracę nad strategią, byli przedstawiciele różnych instytucji, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, którzy nie wzięli żadnego wynagrodzenia. Natomiast na umowę zlecenie zatrudniliśmy redaktora całego tekstu od strony takiej językowej, bo żeby tekst taki przygotować, no to po prostu trzeba mieć trochę takiego doświadczenia związanego właśnie z przygotowywaniem tego rodzaju tekstów. Chcieliśmy, to chcę bardzo mocno podkreślić, żeby to nie był tekst zrozumiały tylko i wyłącznie dla grupy urzędników i dla radnych, ale żeby to tekst, który będzie komunikatywny dla szerszej grupy mieszkańców Wrocławia. W związku z tym trzeba było też przygotować ten tekst odpowiednio od strony graficznej i od strony tekstowej. I kosztowało również przygotowanie tego tekstu od strony graficznej, bo to przygotowała ekipa z Arawu na zlecenie Urzędu Miejskiego. Ale jeszcze raz powtórzę, całość zamknęła się kwotą 500 tysięcy i takie było założenie na wstępie naszych prac, kiedy przystępowaliśmy w roku 2016 do prac na, przepraszam, 2015 do prac nad strategią. Proszę Państwa, tu padła opinia, że zapisy strategii, tych, które były uchwalane w przeszłości, nie były realizowane. Ja pozwolę sobie nie zgodzić się z takim poglądem. Ja nie znam żadnej strategii, żadnego dokumentu, który byłby zrealizowany w 100%, bo zmieniają się uwarunkowania, zmieniają się też i polityki oczekiwania. I tutaj przykład stadionu. Nie wnikając już w wielkość, ile kosztował ten stadion, ale jak się popatrzy na kwoty, za jakie się buduje stadiony w Europie, to by nie wyróżnialiśmy się ani in minus, ani in plus. Ja przypomnę tylko, że Stadion Narodowy w Warszawie, który ma pojemność o 13 tysięcy większą niż stadion wrocławski, to ten stadion kosztował o 50% drożej. I tutaj nie chcę wchodzić w jakąś tutaj polemikę, ale chcę podkreślić jedną rzecz, że jak robiono badania w roku 2008, jak dostaliśmy euro, to zdecydowana większość mieszkańców Wrocławia chciała, żeby budować nowy stadion. I to są fakty, które można potwierdzić choćby przez lekturę gazet z tamtego okresu, które publikowały stosowne badania. Natomiast to, czego brakowało w poprzednim, przy uchwalaniu poprzednich strategii, to instytucjonalnej organizacji później wdrażania strategii. Jak Państwo zwrócą uwagę na uchwałę, nie na załącznik, tylko na uchwałę, to tam jest zapis, że zobowiązuje się prezydenta Wrocławia do przygotowania rozporządzenia, które określi sposoby wdrażania strategii. Po prostu wyciągamy wnioski z też niedoskonałości, jakie były w poprzednich latach, co się działo z tymi dokumentami. Chcemy, aby tym razem ta obudowa instytucjonalna została zorganizowana i po prostu wdrożona w życie. Natomiast jeszcze raz podkreślę, proszę Państwa, w oczywisty sposób nie zrealizujemy w 100% tych zapisów, które się tam pojawiają, no bo taka jest po prostu natura. Pojawią się, natura w ogóle działalności władzy publicznej. Pojawią się pewnie nowe wyzwania, nowe priorytety. Zresztą w tej strategii założyliśmy, że będziemy ją nowelizować w połowie każdej kadencji. Nam się wydawało kiedyś co 4 lata, ale ponieważ kadencja samorządu została wydłużona, to co 5 lat będziemy dokonywali tak zwanej ewaluacji interim w trakcie połowie każdej kadencji, jeżeli będą wnioski, żeby z analizy wyjdzie, że trzeba ten dokument zmienić, no to będziemy go zmieniali. Zwłaszcza w tej części, którą nazywamy aktywną macierzą działań. Bo to jest ta część, gdzie są zapisy zdecydowanie bardziej skonkretyzowane niż te, które znajdują się w tej części, gdzie określamy misję, wizję i cel główny naszej strategii. Dziękuję. Ja chciałbym na koniec, proszę Państwa, podziękować wszystkim, którzy wzięli aktywny udział w pracach nad samym dokumentem oraz na etapie konsultacji. Tych konsultacji było bardzo dużo. Zaczęliśmy od organizacji 12 seminariów, w których wzięło bardzo wiele osób. Następnie były konsultacje z różnymi środowiskami, przedsiębiorców, środowiskiem akademickim i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie chciałbym podziękować tym mieszkańcom, którzy wzięli udział, nie odmówili wypełnieniu tej ankiety, która była przedmiotem wspomnianego, która była jakby w centrum wspomnianego przeze mnie badania, bo żeby wypełnić taką ankietę, to trzeba było trochę nad tym popracować, no ale ci, którzy to zrobili, mają satysfakcję, że uczestniczyli w tworzeniu dokumentu. To ja, proszę Państwa, tyle, jeśli
dziękuję
można,
bardzo.
Panie Przewodniczący, to ja bym zakończył.
Dziękuję bardzo, Panie Profesorze. I Pani Dyrektor Elżbieta Urbanek prosiła o dwa słowa. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo radni. Chciałabym tak od razu na gorąco zdementować tą informację. Nie wiem, skąd Pan Radny powziął taką informację, że rezygnujemy z zadania mającego na celu budowę trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Popowickiej Głównej. Jest to informacja nieprawdziwa i chciałabym, żeby nie zaczęła funkcjonować w publikatorach, bo jest to kompletnie niepotrzebne takie zamieszanie. Prawdą jest, że mamy otwarty przetarg na wykonanie tej trasy. Prawdą jest, że kwota przekracza, jest wyższa niż przez nas dotychczas zabezpieczona na tej pozycji. I teraz analizujemy wszystkie elementy tego przetargu, tych ofert dostępnych i będziemy po prostu korygować nasz montaż finansowy na tej pozycji. I taka jest prawda, jest to zadanie unijne, które chcemy zrealizować i nie bierzemy pod uwagę rezygnacji z tego zadania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem strategii rozwoju Wrocławia Wrocław 2030, druk 1247A, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. Dobrze, to jeszcze nie... Jest nieoddany głos. Czy panu radnemu bardzo zależy na tym, żeby ten wynik... Tak, zatem zrobimy reasumpcję, jeżeli wolno. Kto z państwa jest za tym, aby dokonać reasumpcji głosowania? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Proszę tablicę o reasumpcji. Kto jest za reasumpcją głosowania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 28 za, czyli robimy reasumpcję. Powtarzamy zatem. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały na druku 1247A/17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 22 za i 13 osób się wstrzymało. Strategia została przyjęta. Jeszcze jedna reasumpcja. Co się stało? No właśnie, czyli pan się pomylił. Proszę państwa, głosujemy, już, proszę o spokój. Głosujemy, kto z państwa jest za tym, aby dokonać reasumpcji głosowania? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 28 za, zatem głosujemy ponownie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały na druku 1247A przez 17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 21 za, 14 osób się wstrzymało. Nie ma uwag. Dziękuję bardzo. Strategia rozwoju Wrocławia została przyjęta. Gratuluję, panie profesorze. Szanowni Państwo, zapraszam teraz sekretarza miasta, pana Włodzimierza Patalasa, który przedstawi nam całą liczną grupę uchwał od punktu 2 do punktu 13 porządku obrad. I pierwsza z tych uchwał: forma i wysokość trybu przyznawania pomocy dla repatriantów oraz członków najbliższej rodziny repatrianta zapraszanych przez gminę Wrocław do osiedlenia się we Wrocławiu. Druk numer 1283 przez 18. Bardzo proszę, panie sekretarzu.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, już tradycyjnie każdego roku proponujemy Państwu uchwały, które zapraszają naszych rodaków za granicy. Zanim jednak przejdę do już konkretnych uchwał, chciałbym tutaj powiedzieć parę rzeczy w związku z tym, że dokonano, nastąpiła zmiana ustawy o repatriacji. I w związku z tym
proszę o ciszę.
Trzy poważne zmiany nastąpiły. Pierwsza zmiana dotyczy pojęcia samego repatrianta i właściwie w tej ustawie mówi się, że repatriantem jest każda osoba, która otrzyma wizę krajową pozwalającą przyjechać do Polski i jednocześnie osiedlić się na stałe, ale tu taka jest nowość, że to jest do czwartego pokolenia włącznie. Druga zmiana dotyczy wysokości środków przekazywanych na utrzymanie tych ludzi, którzy zapraszamy. Dotychczas było tak, że to przez jeden rok. W tej chwili ustawa mówi o 2 latach. I w porozumieniu z właściwą komisją ustaliliśmy, że te koszty, jakie będziemy ponosili, wynoszą w sposób następujący. Dla jednej osoby to jest 2000 zł, dla 2 osób to jest 3000 zł, dla 3 osób to są 4000 zł, dla 4 i więcej osób to jest 5000 zł. W drugim roku jest to połowa tych kwot, które Państwu przedstawiłem. I trzecia zmiana, która jest bardzo istotna i bardzo ważna, że istnieje możliwość dofinansowania mieszkań, które przygotowujemy dla tych ludzi i z budżetu państwa możemy otrzymać środki na ten cel. Z algorytmu wynika, że na mieszkanie, które wynosi około 45 metrów kwadratowych, można pozyskać z budżetu państwa 220 tysięcy złotych. Ale musi być zawarte porozumienie z panem wojewodą, który reprezentuje państwo, o tym dofinansowaniu. I myślę, że jeżeli te uchwały zostaną przyjęte, to dojdzie do takiego porozumienia i wtedy będziemy wiedzieli, jakie środki musimy przeznaczyć z budżetu miasta, a jakie możemy pozyskać ze Skarbu Państwa. Dostaliście Państwo też 2 autopoprawki. Jedna autopoprawka dotyczy samego uzasadnienia, gdzie w akapicie pierwszym tego uzasadnienia napisaliśmy, że w bieżącym roku. A ponieważ zmiana właściwie dwukrotna ustaw nastąpiła w roku 2017, a Państwo podejmujecie uchwałę w 2018, więc jest pewna nieścisłość, więc zamiast w bieżącym roku proponujemy, żeby zapisać w roku 2017. I druga taka już naprawdę bardzo drobna autopoprawka dotyczy zapisu paragrafu 2, punkt 6, literka B, gdzie w trzecim akapicie jest zapis, że na 3 osoby tam przysługuje kwota 2000 zł, a ma być dla 3 osób. Dla 3 osób, więc zamieniamy na dla. I jednocześnie macie Państwo 10 uchwał dotyczących zaproszenia dla 10 rodzin. Wszyscy Państwo otrzymaliście nazwiska tych osób, uzasadnienie, więc nie będę ze względu na ochronę danych osobowych wymieniał tych nazwisk i uzasadnienie też było skonsultowane z właściwą komisją i zostało to uzasadnienie przyjęte. Tak dla informacji mogę Państwu podać, że jeżeli z dzisiejszą uchwałą, to w tych paru ostatnich latach zaprosiliśmy 62 rodziny, czyli przeznaczyliśmy też 62 mieszkania dla tych rodzin i to jest w sumie 190 osób. Dziękuję. Wszystko.
Dziękuję bardzo, panie sekretarzu. Proszę opinię klubu radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Opinia pozytywna, Klub Rafała Dutkiewicza.
Panie sekretarzu, bardzo cieszymy się, że w porównaniu z ubiegłym rokiem możemy więcej o tym zapewnić.
Dziękuję bardzo. Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna. Komisja statutowa nie zgłosiła uwag. Komisja promocji i współpracy zagranicznej.
Do wszystkich uchwał opinia pozytywna. Ja chciałabym tu jednocześnie bardzo podziękować pracownikom Wydziału Spraw Obywatelskich i panu dyrektorowi Henrykowi Zielińskiemu za ogrom pracy włożonej w przygotowaniu nowej uchwały ze współpracy z ministerstwem, wskazywanie problemów, jakie wynikały z ustaw, pilnowanie tego wszystkiego. Także dziękuję bardzo. Natomiast członkom Komisji Promocji i Współpracy za Granicą bardzo dziękuję za pracę włożoną w wytypowanie tych 10 rodzin, bo tych wniosków jest naprawdę bardzo dużo. Jest kilka segregatorów i przeczytanie tych wniosków, wytypowanie tych kilku rodzin jest naprawdę ciężką sprawą, bo człowiek chciałby wszystkich zaprosić, ale wiemy, jakie mamy możliwości. Także jeszcze raz dziękuję za włożoną pracę. Opinia pozytywna do wszystkich uchwał.
Dziękuję bardzo. Komisja Infrastruktury Komunalnej Gospodarki. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Budżetu i Finansów. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Jednogłośnie pozytywna. Czy w imieniu własnym ktoś z Państwa chciałby zabrać głos lub innej komisji? Sam się zgłosiłem, dlatego że, Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że przyjmuję z ogromną satysfakcją te zmiany wprowadzone przez nasz Parlament. Od wielu lat przy okazji tego rodzaju uchwał mówiłem, że jest to nasz wielki obowiązek, jest to nasz wielki moralny obowiązek, w szczególności w sytuacji, kiedy nasze państwo, nasz kraj uzyskuje bardzo czy stosunkowo wysokie standardy ekonomiczne życia. Mamy wielkie zobowiązanie wobec tych ludzi. Bardzo cenię to także, że obejmuje to ludzi do czwartego pokolenia, bo przypominam, te największe wywózki to zaczęły się w lutym 1941 roku. To są akurat cztery pokolenia ludzi, którzy mają prawo powrócić do ojczyzny, szczególnie wtedy, kiedy ojczyzna uzyskuje silną pozycję ekonomiczną, pozostając w silnym związku narodów, jakim jest Unia Europejska. Stąd moja radość i moja wielka satysfakcja, także z tego faktu, że następnie mamy 10 punktów do przegłosowania, które będą pokazywały, że ci ludzie odczuwają potrzebę i odczuwają związki z Polską. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Władysław Skoczylas.
Ja też chciałem dołączyć do tego wianuszka, podziękować i na ręce pana sekretarza i na ręce pani Grażynki Ferencowicz, która jest naszą sekretarką, a która to bardzo skrupulatnie prowadzi. Proszę Państwa, to są naprawdę opasłe tomiska bardzo wielu materiałów. Pani się, Grażynku, świetnie orientuje, zawsze jest pomocna, zawsze nam pomaga, jeżeli chcemy mieć wgląd w jakiekolwiek materiały, zawsze nam to udostępnia i to jest naprawdę duża praca i bardzo, bardzo pozytywnie ją oceniam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, zatem zamykam dyskusję. Pan sekretarz chyba nie ma potrzeby ustosunkowywania się do tych licznych komplementów. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad uchwałą na druku 1283/18. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o wynik. Proszę o wynik. 32 za, jednogłośnie, i to też jest satysfakcja. Szanowni Państwo, teraz będziemy mieli 10 uchwał, które różnią się tylko tym między sobą, że dotyczą różnych krajów, z których przyjeżdżają repatrianci, Republika Kazachstanu, Federacja Rosyjska, Republika Kazachstanu w większości, Gruzja, Federacja Rosyjska, Kazachstan, Federacja Rosyjska, Kazachstan, czyli te trzy kraje się powtarzają. W każdej z tych uchwał jest podane nazwisko i imię rodziny, imiona i nazwisko rodziny. To jest objęte tajemnicą ochroną danych osobowych, tym bardziej, że przepisy, jeśli chodzi o dane ochrony danych osobowych, ulegają w najbliższym czasie bardzo wielkiemu zaostrzeniu. Informacja, którą Państwo uzyskaliście, jest informacją dla radnych tylko, na zewnątrz tych danych podawać nie należy, bo mogą z tego powodu wynikać jakieś przykre konsekwencje. W związku z tym przegłosujemy teraz 10 punktów dotyczących umożliwienia pobytu we Wrocławiu 10 rodzinom lub osobom i w ten sposób zamkniemy tę część naszego posiedzenia. Proszę Państwa, zapewnienie warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu, druk 1284/18. Kto z Państwa jest za? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 32 za, jednogłośnie. Warunki do osiedlenia się repatriantce z Federacji Rosyjskiej, druk 1285/18. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. Jednogłośnie 32 za. Zapewnienie warunków do osiedlenia się w rodzaju repatriantce z Kazachstanu, druk 1286/18. Kto jest za? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 32 za, jednogłośnie. Zapewnienie warunków do osiedlenia rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu, druk 1287/18. Kto jest za? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 33 za, jednogłośnie. Zapewnienie warunków do osiedlenia rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu, 1288. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 33 za, jednogłośnie. Zapewnienie warunków repatriantce z Republiki Gruzji, 1289/18. Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 33 za, jednogłośnie. Zapewnienie warunków osiedlenia się rodzinie z Federacji Rosyjskiej, druk 1290. Kto jest za? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 33 za, jednogłośnie. Rodzina repatriantów z Republiki Kazachstanu, druk 1291/18. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 33 za, jednogłośnie. Repatriant i jego rodzina z Federacji Rosyjskiej, druk 1292. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 33 za, jednogłośnie. Warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantowi i rodzinie z Republiki Kazachstanu, druk 1293. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 33 za, jednogłośnie. I to jest ostatnie głosowanie z tej serii. Chcę wyrazić ogromną satysfakcję i szacunek dla Państwa. Wszystkie głosowania były jednogłośne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pana Sekretarza. Podziału Wrocławia na okręgi wyborcze dotyczy ta uchwała i ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej Wrocławia, druk 1303/18.
Projekt uchwały, który Państwo żeście otrzymali, został skonsultowany zarówno z komisarzem wyborczym, jak i z dyrektorem delegatury zamiejscowej Państwowego Biura, Krajowego Biura Wyborczego. Wnoszę tutaj autopoprawkę, którą też Państwo żeście otrzymali, i tą autopoprawkę chcę zamieścić w paragrafie 5. W związku z tym paragraf 5 przesuwa się na paragraf 6, 6 na 7. Dotyczy ta autopoprawka, jeżeli miałbym swoimi słowami powiedzieć, to skargi, którą może wnieść przynajmniej 15 osób na tą uchwałę, którą Państwo podejmiecie, dotyczącą okręgów wyborczych w ciągu 5 dni od momentu ogłoszenia. Natomiast zapis, który Państwo żeście otrzymali, jest identyczny jak w ustawie i też komisarz mocno podkreślał, że ani jedno słowo w tym zapisie nie może być zmienione, czyli jest identyczne jak w ustawie kodeks wyborczy. Tu rozmawialiśmy z komisją statutową, ponieważ były wątpliwości co do jeszcze dwóch artykułów 418 i 19, ponieważ one są właściwie te zapisy w ustawie i zawsze żeśmy tak procedowali, że to, co jest w ustawie, właściwie nie zapisuje się w uchwale. Natomiast ponieważ to została ta uchwała już skonsultowana z komisarzem wyborczym, z dyrektorem, jak powiedziałem, ja bym już tego tutaj nie zmieniał, pomimo że ekspert Komisji Statutowej uważał, że należy te dwa artykuły wykreślić. Moja propozycja jest taka, żeby je pozostawić. Natomiast przechodząc do teraz podziału miasta Wrocławia na okręgi wyborcze, proponujemy bardzo kosmetyczne zmiany, które wynikają z liczby mieszkańców w danym okręgu. I tak, okręg numer 2 zawsze miał 5 mandatów, ponieważ tam liczba mieszkańców się zmniejszyła, więc nie ma możliwości utworzenia 5 mandatów, dlatego też proponuję, aby z okręgu numer 7, ten taki tam na końcu, jak Państwo widzicie, czyli dzielnice Wojnów, Strachowice i Swojczyce, przenieść do okręgu drugiego i w tym momencie mamy możliwość utworzenia 5 mandatów w tym okręgu, nie zmieniając ilości mandatów okręgu numer 7. Kolejne zmiany dotyczą okręgu numer 3, gdzie zmniejszyła się liczba mieszkańców o około 4000 i nie ma możliwości utworzenia tam 6 mandatów, tylko 5. I tam byłoby 5 mandatów, jednocześnie zwiększyła się liczba mieszkańców w 6 okręgu i w związku z tym tam zamiast 5 będzie 6 mandatów. I to są te drobne zmiany, które Państwu proponuję i proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Czyli sumarycznie będzie 37, czyli
tak,
bez zmian.
Tak, bez zmian oczywiście.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę zatem o opinię klubu radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Opinia klubu.
Opinia pozytywna, Klub Rafała Dudkiewicza.
Opinia pozytywna. Oczywiście o demografii nie możemy dyskutować, takie są fakty. Podejmuje się decyzję dziś na podstawie przepisu, który określa na koniec kwartału poprzedzającego, czyli to, co było, jaki stan był demograficzny we Wrocławiu w grudniu 2017 roku. Te zmiany, które pan sekretarz zaproponował, to jest kosmetyczna tylko zmiana. Natomiast odnosząc się do opinii eksperta, z którym ja się zgadzam, nie powinno się powtarzać. My się z tą tezą zgadzamy, zwłaszcza że organ nadzoru, czyli wojewoda, często nas upomina, że nie powinniśmy zapisywać tego samego w naszych aktach niższego rzędu, jeżeli to jest w ustawowym zapisie. No ale trudno znów polemizować z komisarzem wyborczym. Dziś no najrozsądniej chyba by było przyjąć 2 uchwały, w której się to zapisujemy i nie zapisujemy i niech wojewoda zdecyduje. Opinia pozytywna.
Dziękuję bardzo. Klub Nowoczesny.
Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Tak jak było powiedziane chwilę temu, demografii nie da się oszukać, ale ja z innej strony chciałbym się odnieść do całej tej sytuacji. Myślę, że sporo emocji wzbudziły dyskusje, decyzje, rozbudowa części z osiedli, szczególnie na zachodniej części naszego miasta. Może to jest tak, że jak reprezentacja w okręgu tej dalszej zachodniej fabrycznej będzie nie 5- a 6-osobowa, to rozmawiać o zagospodarowaniu przestrzennym będzie można jeszcze tylko bardziej dogłębnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Opinia klubu jest oczywiście pozytywna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Komisja statutowa zatem. Trudny do rozstrzygnięcia dylemat.
Myślę, że całość tutaj dokładnie opisał pan przewodniczący Krause. Faktycznie zalecenia komisarza wyborczego są dla nas opinią wyższego rzędu tak naprawdę i ciężko tutaj polemizować z zaleceniami, które komisarz wydał, więc jak najbardziej przyjmujemy to i w takim razie komisja statutowa postanawia wycofać się ze swojej uwagi, która została zgłoszona na posiedzeniu. Dziękuję.
Wydaje się, że tak będzie bezpieczniej. Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli. Opinia pozytywna. Czy ktoś z państwa w imieniu innych komisji lub własnym? Pan Łukasz Olbert, zapraszam.
Szanowny panie sekretarzu, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Oczywiście zmiany są kosmetyczne i potrzebne i tu nie w tym kierunku jest moja wypowiedź, bardziej taka analiza dotycząca okręgu numer 6, bo wskazana liczba około 6 tysięcy przyrostu tamtych mieszkańców, jak wiemy, jest liczbą zaniżoną. Oczywiście wynika to, że nie wszyscy mieszkańcy, wiemy, że mieszkańcy Maślic, mieszkańcy Leśnicy, Stabłowic, Złotnik, no przybywa. Tam się bardzo dużo buduje, dużo deweloperów, dużo teraz więcej mieszkań, domów. Ta liczba byłaby na pewno pewnie większa, ale tu jest ten problem techniczny kwestii meldunkowej lub wskazywanej potem. W związku z tym osiedle Maślice, Rada Osiedla, ale także inne instytucje, organizacje, stowarzyszenia, przynajmniej w okręgu Maślic, z którym miałem możliwość współpracy, starają się tutaj uświadamiać mieszkańców, bo nie dotyczy to tylko wyłącznie procesu wyborczego, czyli wybierania, ale także choćby nawet podatków i innych świadczeń na rzecz gminy. W związku z tym podejmują takie działania uświadamiające, proszące czy zachęcające mieszkańców o meldunek dzisiaj nie jest konieczny oczywiście, ale o to, żeby jednak to zadbać, bo te liczby na pewno są kilka razy większe, przynajmniej o Maślice i Leśnice. Jeżeli bierzemy pod tą uwagę, ten wynik na pewno byłby większy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, zamykam zatem dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały na druku 1303/18? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 35 za, jednogłośnie. Bardzo dziękuję, panie sekretarzu.
Dziękuję bardzo.
Zapraszam panią dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Elżbietę Urbanek, bo będziemy rozmawiali o pozbawieniu kategorii drogi gminnej i wyłączeniu z użytkowania ulic we Wrocławiu, druk 1304/18. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Panie i Panowie Radni. Chcę przedstawić kolejną uchwałę porządkującą przebieg dróg publicznych, gminnych w mieście. Teraz mam do przedstawienia 7 takich pozycji, które, czyli ulica Juliana Krzyżanowskiego, Podwórcowa, Pomorska, Szwajcarska, Bałtycka, Cichociemnych, Kosmiczna. Oczywiście nie mówimy w każdym przypadku o całej ulicy, tylko o jej części, pojedynczych działkach. Chcemy uporządkować stan prawny w stosunku do zapisów zgodnych z planem zagospodarowania bądź rzeczywistym wykorzystywaniem tych działek. Pierwsza pozycja to jest ulica Juliana Krzyżanowskiego. Jest to ulica, która nigdy nie istniała. Przyjęta uchwałą, nadana jej została kategoria drogi gminnej jeszcze uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej. Jak państwo widzicie, ta ulica nie ma przebiegu. Są ogródki działkowe, także ona nigdy nie istniała. W związku z tym chcemy uporządkować stan prawny. Nie planujemy tam żadnego wytyczenia drogi. Jednocześnie od razu, co się pojawiła prośba na komisji, jak omawiałam ten temat, już zgłosiłam i pan dyrektor Barski jakby włączy do banku nazw ulic, ulicę, nadanie nazwy Juliana Krzyżanowskiego. Druga pozycja, ulica Podwórcowa. Mówimy tutaj o takim maleńkim trójkąciku, działce, która zgodnie z planem zagospodarowania ma inne przeznaczenie niż drogowe. I w związku z planami dotyczącymi zbycia tej sąsiadującej działki, która ma przeznaczenie usługowe, i mieszkalnictwa, po prostu kwestia uporządkowania stanu prawnego i możliwości przeznaczenia tej działki zgodnie z przeznaczeniem w MPZP. Ulica Pomorska. Na czerwono macie Państwo zaznaczoną tą działkę, którą też chcemy przeznaczyć zgodnie z MPZP pod funkcje niedrogowe. W związku z tym wnioskujemy, żeby wyłączyć ją z użytkowania, jeśli chodzi o cel drogowy. Trzecia pozycja to ulica Szwajcarska. Zgodnie z planem zagospodarowania zaznaczona działka nie jest w planie drogi ulicy Szwajcarskiej. W związku z tym chcielibyśmy ją przeznaczyć na cel inny, to znaczy dla ekosystemu, który zarządza sąsiadującą działką. Ulica Bałtycka, mówimy tu o fragmencie pomiędzy ulicą Bałtycką a ulicą Obornicką i tutaj nie planujemy jej do zbycia, tylko ewentualnie do dzierżawy na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, co też się pokrywa z wnioskiem Rady Osiedla Karłowice. Ulica Cichociemnych to jest ulica dojazdowa do Starego Portu Lotniczego. Jak Państwo widzicie, działka ta jest poza pasem drogowym i na tej działce zlokalizowana jest przepompownia ścieków, która jest w użytkowaniu MPWiK. Zdium zgłosił do nas prośbę o uporządkowanie stanu prawnego, żeby przekazać tą działkę do MPWiK. I ostatnia pozycja, ulica Kosmiczna. Jest to taki zieleniec pomiędzy ulicą Kosmiczną, ulicą Spokojną i zgodnie z wnioskiem również mieszkańców chcielibyśmy wyłączyć ją z użytkowania, jeśli chodzi o cel drogowy i przeznaczyć na zagospodarowanie zielone, rekreacyjne, zgodnie na poprawę takiego zagospodarowania zielonego i przekazanie tej działki do Zarządu Zieleni Miejskiej. To są wszystkie pozycje. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Pozwoli nam to uporządkować stan prawny tych wszystkich nieruchomości i umożliwić przeznaczenie ich zgodnie z planami zagospodarowania bądź rzeczywistym użytkowaniem tych działek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, proszę o opinię klubu radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Tylko jedno pytanie do Pani Dyrektor. Jaki jest cel tej dzierżawy u zbiegu ulicy Obornickiej i Bałtyckiej? Co tam planuje spółdzielnia zrobić? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Klub Rafała Dudkiewicza. Opinia pozytywna. Klub Nowoczesnej. Dziękuję bardzo. Komisja Statutowa. Nie zgłosiła uwag. Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki. Także jednogłośnie pozytywna. Komisja Rozwoju Przestrzennego Architektury. Opinia pozytywna. Czy w imieniu innej komisji lub własnym? Pan Jerzy Sznerch, zapraszam.
Panie Dyrektor, Panie Przewodniczący, Pani Prezydent. Pani Dyrektor, mam pytanie w sprawie ulicy tej Pomorskiej, tej maleńkiej działeczki. Dlatego, że ja pamiętam, że kiedyś tam też już była ingerencja, tam żeśmy coś budowali. I tam doszło parę, 11 lat temu, doszło do poważnej awantury pomiędzy mieszkańcami i tam wtedy wówczas wiceprezydent Dawid Jackiewicz musiał być arbitrem w tej sprawie. Czy tam będzie zapewniony dojazd do tego parkingu z tyłu? Tam są, to są bloki wybudowane szczególnie dla Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wobec braku zgłoszeń zamykam dyskusję. Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Pierwsze pytanie, jeśli chodzi o ten trójkącik pomiędzy ulicą Obornicką a Bałtycką. Tak jak powiedziałam, jest analizowane przekazanie w dzierżawę na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i to też się pokrywa z wnioskiem Rady Osiedla. Na jaki cel? Na cel związany z poszerzeniem ilości miejsc parkingowych, oczywiście tu się zabezpieczamy i to musi być opiniowane z miastem, jeśli chodzi o wykonanie tej przestrzeni, o urządzenie tej przestrzeni, zarówno tej części zielonej, jak ewentualnie poszerzenia ilości miejsc parkingowych. I to też jest powiązane z naszymi prośbami w stosunku do spółdzielni i zgodą co do ustanowienia służebności przejazdu i przechodu do takiego wnętrza blokowego. I to wszystko razem jest obecnie analizowane. My nie planujemy zbycia tego terenu i to podkreślam. Tu jest analizowana ewentualna dzierżawa, aczkolwiek tak czy inaczej ten teren nie ma wykorzystania drogowego. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby umożliwić sobie ewentualne działania dodatkowe związane z wydzierżawieniem tego terenu. Jeśli chodzi o ulicę Pomorską, Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości, jeśli będzie przygotowywał tą działkę do zbycia, to na pewno musi być informacja zawarta, jeśli chodzi o zabezpieczenie przejazdu, skomunikowania sąsiednich działek. Szczegółów panu nie powiem, ale na pewno musi taka informacja być jednoznaczna. Ja przekażę tą uwagę pani dyrektor Danek, że miała to na szczególnej uwadze w momencie przygotowywania oferty na tą działkę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo, przystępujemy zatem do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały na druku 1304/18? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 34 za, jednogłośnie. Szanowni państwo, ogłaszam 30 minut przerwy. Spotykamy się o godzinie 13:30. Bardzo dziękuję pani dyrektor.